Otwórzmy Biblię na Ewangelii Marka, rozdziale 11. Rozważany przez nas dzisiaj fragment zapisany jest w wersetach od 11 do 19. Jest to kolejny etap, rozdział w życiu Jezusa Chrystusa. Właściwie moglibyśmy powiedzieć kolejny dzień, ponieważ to, o czym dzisiaj będziemy mówili, wierzymy, na podstawie tej biblijnej chronologii wydarzyło się w poniedziałek, w wielkim tygodniu. Tytuł rozważania: życie Jezusa Chrystusa, drzewo figowe i jaskinia zbójców. I taki podtytuł: dom mój będzie nazwany przez wszystkie narody domem modlitwy. Jeżeli mówimy o sercu Bożym, o tym, co Bóg myśli o człowieku, jaką chce mieć z nim relację, jakim miejscem powinien być dom modlitwy, jakim miejscem powinna być wspólnota ludzi wierzących, to mamy właśnie w tym krótkim zdaniu, gdzie Jezus powiedział: dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Pamiętacie, w niedzielę Jezus wyruszył z Betanii do Jerozolimy, a po drodze w Betfagę uczniowie przygotowali dla Niego młode ośle, na którym Jezus pośród okrzyków radosnego tłumu wjechał do Jerozolimy. W ten sposób dał wyraz temu, kim jest. Prorok Zachariasz Czy to jest moja prezentacja? Prorok Zachariasz w 9 rozdziale, werset 9, powiedział takie słowa: wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, i łagodny, i jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. A widzimy, że Jezus przywołuje ten bardzo znany w czasach oczekiwania na Mesjasza werset i komunikuje: jestem tym, o kim mówi prorok Zachariasz. Ten komunikat ludzie odczytali bezbłędnie, bo byli ludźmi słowa, tak jak i my powinniśmy być ludźmi słowa. A nie wiem, czy tak macie, kiedy coś się dzieje, czy kojarzymy Słowem Bożym. Pojawiają nam się wersety, przewijają się obrazy. Powinniśmy być ludźmi wypełnionymi, przechowującymi w sercu Słowo Boże. I ponieważ odczytali to dobrze, właściwie zaczęli robić rzecz niezwykłą. Po pierwsze, stosować to słowo radując się, ale też, słuchajcie, ścieląc, pamiętacie, mówiliśmy, swoje płaszcze przed Jezusem. Czynili to też, kiedy Jehu zostawał królem, mamy tam opis. I tak naprawdę w ten sposób mówili, że ten, który wjeżdża, jest królem. No zawsze pozostaje pytanie, czy on jest moim królem, prawda? Ale oni w ten sposób dawali temu wyraz. A psalmista w psalmie 118 od wersetu 24, pamiętacie, mówi: oto dzień, który Pan uczynił. Coś ważnego tu się dzieje. I czytamy dalej: weselmy się i radujmy w Nim. O Panie, racz zbawić, o Panie, racz poświęcić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę. Boże mój, będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. W takiej atmosferze, tak wiernie oddając słowa tych fragmentów mesjańskich, ten korowód najpierw dotarł do Jerozolimy, potem do świątyni. I pamiętacie, mówiliśmy o tym, że w Mateusza 21:10 zostało odnotowane, że kiedy Jezus wjechał do miasta, poruszyło się całe miasto. No my możemy się poruszyć w ławce, ale to słowo poruszyło się de facto oznacza zatrzęsło się, ponieważ ono było używane na określenie wydarzeń, które mają miejsce, gdy się trzęsie ziemia. Podczas trzęsienia ziemi poruszyło się całe miasto. Król przyszedł oczekiwany. I oczywiście teraz Marka 11:1 czytamy: i wszedł do Jerozolimy, do świątyni, a obejrzawszy wszystko, wyszedł do Betanii razem z 12, bo była już późna godzina. Jedynie Marek czyni rozróżnienie, pokazując, że pewne rzeczy były oddzielone od siebie, i mówi, że Jezus wszedł do świątyni, kiedy wjechał do Jerozolimy, rozejrzał się. Tak te słowa, które tam są użyte, to jest tak, że on spojrzał, ogarnął wzrokiem wszystko, ogarnął wzrokiem ludzi, ogarnął wzrokiem sytuację. A ponieważ było późno, zabrał 12 i wrócił do Betanii. Betanii, miasta, pamiętacie, Łazarza, Marty, Marii i Szymona Trędowatego. Gdybyśmy tak mieli uściślać. W wersetach od 12 do 14 czytamy: a kiedy nazajutrz wyszli z Betanii, poczuł głód. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe, okryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy czegoś na nim nie znajdzie. Lecz nie znalazł nic oprócz liści, bo to nie była pora na figi. I powiedział do drzewa: niech już nikt nigdy nie je twojego owocu. A słyszeli to jego uczniowie. Wyobraźmy sobie teraz tu zaistniałą sytuację. Jezus następnego dnia, poniedziałkowy poranek, wyrusza gdzie? Do Jerozolimy. I gdzieś po drodze, na tym krótkim odcinku, poczuł mocny głód. Takie ssanie, takie, wiecie, że człowiek mówi: no muszę coś zjeść, po prostu. Poczuł mocny głód. No i z daleka ujrzał drzewo. I chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie, jak Jezus wytęża wzrok na tym drzewie, uczniowie patrzą na Niego z boku, zbliża się, ocenia to drzewo, podchodzi do Niego, a ono jest pełne liści. Jest głodny, nie podchodzi po to, by schronić się od słońca, zresztą jeszcze nie jest takie gorące. On podszedł, żeby szukać jakiegoś owocu na tym drzewie. Przegląda, nic nie znajduje. Prawda? Można by powiedzieć, człowiek mógłby być rozczarowany. Takie obiecujące drzewo, ani jednego owocu. I wtedy Jezus wypowiada bardzo mocne słowa: niech już nikt nigdy nie je twojego owocu. Zapamiętajmy sobie to zdanie. Bardzo mocne. Niech już nikt nigdy nie je twojego owocu. I wiemy z opisu ewangelistów, dokładnie z Marka trochę dalej, kolejny akapit się zaczyna, że kiedy następnego dnia, czyli we wtorek rano, idą do Jerozolimy, uczniowie patrzą na drzewo, a ono, słuchajcie, jest uschnięte od korzeni po czubek. Po czubek gałęzi. Wstrząsająca sprawa, prawda? I wiecie, moglibyśmy powiedzieć: no i teraz już nikogo drzewo wprowadzać w błąd nie będzie. Bo takie obiecujące było, tu proszę, nic na nim nie było. Tylko że Marek dodaje komentarz i mówi: ale to nie była pora na figi. Więc o co chodzi? Czemu Jezus to zrobił? Skoro nie było pora na figi, Bogu winne to drzewo. Ale Jezus jest tutaj prorokiem. I On robi coś, co robili prorocy. Jeremiasz, który rozbija na przykład dzban gliniany. Ezechiel, który robi dziwne, niewytłumaczalne rzeczy, które coś konkretnego oznaczają. One się odwołują do konkretnych osób, do konkretnych sytuacji. Jezus dokładnie to w tej chwili robi. Pamiętacie? Jezus był dzień wcześniej w świątyni. Ogarnął wszystko wzrokiem. Co takiego zobaczył, że wykonał taki gest proroczy? Coś, co go poruszyło do głębi. Dlaczego tak mocny przekaz? Do kogo jest ten mocny przekaz? Czytamy od 15 do 19 wersetu. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał, mówiąc im, czy nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwane domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców? I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. Prorocz gest nie odnosił się do Izraela. Prorocz gest nie odnosił się do proroku, pism, zakonu. A proroczy gest odnosił się do zbójców, którzy dom modlitwy, dom Boży zamienili w coś, co nigdy nie było zamiarem Boga. Boży zamiar był zupełnie inny. A jaki? Aby wszystkie narody miały wolny dostęp do Boga. Wszystkie narody. I to miejsce, to szczególne jedno miejsce na ziemi miało o tym wyraźnie mówić. Tam miały ciągnąć wszystkie narody, aby modlić się przed obliczem Bożym, trwać w społeczności z Nim, doświadczać łaski w swoim życiu. Ale ludzie, którzy decydowali o tym, jak odbywał się kult, oni uczynili to miejsce niezwykle ekskluzywne, dostępne dla Izraela, ale zamknięte tak naprawdę lub mocno ograniczające dostęp dla innych narodów. Z czego to wnioskujemy? Oczywiście z historii, ale również z tego, jak wykorzystano przedsionek pogan. Jedyne miejsce, gdzie pobożni mogli przyjść, poganie mogli przyjść, aby oddać Bogu chwałę, to był przedsionek pogan. Nie mogli iść dalej, nie mogli wyjść dalej. Tam było tylko dla Żydów miejsce modlitwy. I te obydwa miejsca były oddzielone murem, ścianą. Ja, jako pobożny poganin, gdybym tam był, mógłbym co najwyżej stawać na palce, patrzeć, co oni tam robią za tą ścianą, gdzie się modlą. A nawet w tym miejscu stało mnóstwo klatek z ptakami, ze zwierzętami, kantory, brzęk monet, wymiana waluty z tej, wiecie, powszechnie używanej na zewnątrz, na tę świątynną. Niekorzystny kurs wymiany, niekorzystny kurs zakupu. Wyobraźmy sobie tę całą atmosferę na tym miejscu, gdzie ludzie idą, żeby się modlić i od początku wzbiera w nich gniew. Jak to jest, kiedy wejdziesz do przedsionku kaplicy i od początku coś się dzieje, co cię po prostu nastraja tak źle, że siadasz w tą ławkę i mówisz, właściwie poza to przyszedłem, po prostu już mnie zdążyli wyprowadzić z równowagi, a ja chciałem się modlić. Prawda? I to, co robi Jezus, jest przesłaniem. Ja i mój Ojciec nie godzimy się na to, co zrobiliście z tym miejscem. To jest dom mojego Ojca. To ma być dom modlitwy dla wszystkich narodów. Jezus zaczyna wywracać stoły wekslarzy, ławy z gołębiami i zaprowadza wręcz swoisty terror. Nikt nie ma prawa nawet naczynia przenieść. Już sobie wyobrażam, wiecie, że ktoś tam coś zbiera, już chce uciekać na misie coś z tego, a już mówi, lecz, prawda? I tam nikt po prostu, nic się nie rusza, wszyscy leżą, nikt nie miał prawa nawet naczynia przenieść. Jezus zrobił miejsce dla innych. Jezus zrobił miejsce dla innych. Tego dnia wydarzyło się jeszcze inne ważne wydarzenie. Jana 12 rozdział, o tym powiemy już przy okazji kolejnej środy. Do Jezusa przychodzą ludzie z diaspory, opisani jako Grecy. i mówią, chcemy Jezusa widzieć. To dzięki Jezusowi staje się możliwe. Chociaż też, jak się to zakończyło, powiemy za tydzień. Ale Jezus robi porządek, Jezus robi miejsce. I ponieważ chce, aby ludzie wszystkich narodów, ze wszystkich narodów mogli przyjść do Boga. Takie jest Boże serce. Posłuchajcie, może nam się wydawać, że są tacy ludzie, którzy nie mają prawa zbliżyć się do Boga. To jest nieprawda. Bóg wzywa wszystkich. Wszystkich. Wszyscy zgrzeszyliśmy, brak nam chwały Bożej. Wszyscy, jest powiedziane, i są usprawiedliwieni darmo. Wszyscy, którzy uwierzą. W liście do Efezjan w rozdziale drugim znajdujemy już komentarz obszerniejszy apostoła Pawła do tych wydarzeń. Komentarz, który jest informacją dla nas, to Bóg czyni przez swojego Syna oraz przez Kościół, który buduje. To Bóg właśnie czyni teraz. I uważajcie, mamy przestrogę, że nie ma czegoś takiego jak statusu quo. Jeżeli wypaczymy Boży obraz, to tak jak Jezus przez ten akt proroczy powiedział do całej elity religijnej, do arcykapłanów, do uczonych w piśmie, który stanowili saduceusze, faryzeusze, zakonoznawcy, powiedział, niech nikt już nie je waszego owocu. Jeżeli my wypaczymy obraz domu Bożego, to myślicie, że co Bóg zrobi? Przymknie na to oko? To jest potężna lekcja. To jest potężna lekcja. I Efezjan, drugi rozdział od wersetu 8 czytamy. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc Paweł mówi, Bóg skierował ku nam łaskę, kiedy byliśmy grzeszni. Nie oczekiwał, że będziemy wspaniali, abyśmy mogli przyjść do Niego. Przyjął nas takim, jakim jesteśmy. To przymierze nas odmienia, także zaczynamy żyć inaczej, bo przeznaczył nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili, prawda? Ale przyjął nas wszystkich, którzy uwierzyliśmy, ze względu na narodowość, stan społeczny i tak dalej. I czytamy, przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga, czyli co? Z Izraela i z pogan, jedność powstała. I zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przygrodę z muru nieprzyjaźni. Co to był za mur? No ten mur też, który w świątyni, posłuchajcie, oddzielał Izrael od pogan. W Chrystusie jest to usunięte. On zniósł, wypełnił zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, w jednym duchu. Jezus usunął mur nieprzyjaźni. Otworzył nam drogę do Ojca wszystkim, którzy dotknięci przez Ewangelię chwytają się jej jako jedynej drogi. ponieważ Bóg otwiera przez Jezusa drogę do siebie wszystkim, niezależnie od uczynków. Wszystkim ludziom. Pamiętacie, mówiłem wam, że jak byłem w Jerozolimie na wzgórzu świątynnym, natychmiast w oczy rzucili się inspektorzy religijni. Myślałem, że to są po prostu zmęczeni pielgrzymi. Siedzą sobie na białych ogrodowych krzesłach i uważnie przyglądają się ludziom. A spróbuj tylko zrobić coś niefortunnego. Natychmiast, słuchajcie, natychmiast człowiek krzyczy, macha do ciebie ręką i pokazuje ci, nie rób tego, nie rób tego. Spróbuj wziąć żonę za rękę. Absolutnie, nie ma mowy. Niech ona będzie w koszulce na ramionczkach. Natychmiast jest akcja, przykrywanie tych ramion. Policjanci. Więc my już tak nauczeni idziemy powolutku po tym wzgórzu świątynnym. Atmosfera, wiecie, modlitewna. Nawet wiemy, co tam teraz się mieści, ale taka atmosfera modlitewna pierzchła. A nagle ten sam inspektor idzie przez środek, słuchajcie, placu za maszystym krokiem i kłóci się przez telefon. Na cały głos. Jemu wolno. On po prostu tam komuś krzyczy, to tam po prostu. A my stoimy tacy struchlali, bo po prostu my nie wiemy. Nam chyba nie wolno mówić głośno. Prawda? Taka ilustracja. Nie powinniśmy budować murów. I nie powinniśmy przeszkadzać ludziom w przychodzeniu do Boga. Skoro Bóg otworzył drogę przez swojego Syna, to nasz zbór powinien być odzwierciedleniem tego we wszystkim, w Bożym sercu. W Bożym sercu. Aby ludzie mieli łatwość przychodzenia do Boga. I dzisiaj ta historia mówi: Jezus usunął wszelką przeszkodę. Przyjdź do Boga. Połóż całą swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. Przyjdź do Boga. On jest Ojcem, który chce mieć ciebie blisko siebie. I zadbał o drogę, abyś mógł trwać w tej społeczności. Bracia, siostry, pomyślmy o tym. Módlmy się o to. Módlmy się, żeby Bóg wypełniał ławki w naszym zborze ludźmi zagubionymi. Nie martwmy się. Nie biadujmy, że och, co to tam za życie ten człowiek miał. Większa chwała dla Boga, kiedy człowiek przychodzi ze skomplikowanym życiem. Wiecie, ostatnio parę razy słyszałem taką historię, to jest też dla nas sygnał ostrzegawczy. Parę osób powiedziało mi tak: przyszedłem tutaj i pomyślałem sobie, co ja tu robię? To są tacy święci ludzie. A ja jestem takim grzesznikiem. Ja tu po prostu nie pasuję. Gdyby oni poznali historię mojego życia, nikt by mi ręki nie podał. Nikt by się... Ja mówię, nie, dlaczego? Nie, no absolutnie. I to nie było spowodowane tym, że nawet, wiecie, te osoby usłyszały coś od kogoś, ale po prostu tak się poczuły nie na miejscu. I z jednej strony chwała Bogu, wiecie, za to, że Bóg zmienia nasze życie, ale z drugiej strony tak sobie myślę, czy my jesteśmy w tej naszej wierze tacy normalni? Żeby ludzie, wiecie, nie bali się nas. Nie, po prostu nie obawiali się osądu. Bo człowiek nieraz naprawdę musi się najpierw zrozumieć Ewangelię, oswoić z tą Bożą dobrocią, uwierzyć w Bożą miłość, by do Boga się zbliżyć takim, jakim jest. I doświadczyć Bożej łaski, przemiany. Bożej przemiany, nie naszej, Bożej przemiany, prawda? Dom mój przez wszystkie narody będzie nazwany domem modlitwy. Uchwyćmy ten obraz. Jest to piękny obraz. Pochodzący z Bożego serca. Takie myśli ma Bóg. Takie myśli ma Bóg. Módlmy się o to. Módlmy się, aby nasze domy, nasz zbór, po prostu byśmy pachnieli tą Bożą miłością. Amen.